Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa. I zapraszam, byśmy sięgnęli po katechizm Kościoła katolickiego. To nasz przewodnik po wierze. Tam poznajemy prawdy naszej wiary. Ale przekazywanie wiary nie oznacza tylko takiego udzielania informacji, tak jak na dworcu, jak gdzieś tam w budkach turystycznych, kiedy jesteśmy w mieście, no i chcemy dojść tu czy tam. Przekazywanie wiary to nie jest takie zwyczajne udzielanie informacji, ale to jest tworzenie serca. Tworzenie serca w wierze w Jezusa Chrystusa. Tkamy nasze serca. A to jest coś więcej niż tylko informacja na temat wiary, bo można wiedzieć i w ogóle z tą informacją nic nie zrobić, traktować ją jako coś zewnętrznego wobec rzeczywistości, wobec siebie, wobec drugiego człowieka, wobec relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem. Więc nie jest to tylko przekaz informacji na temat wiary, na temat Kościoła, na temat człowieka, bo człowiek jest drogą Kościoła. Nie jest to mechaniczne nauczenie się pewnych treści z książki. Nie jest to przyswojenie sobie wyłącznie pewnych pojęć, ale to jest takie owocowanie w wierze. Bo Kościół, który jest matką, rodzi dzieci w wierze. A każda matka i każdy ojciec, który towarzyszy w tym wydarzeniu narodzin swojego dziecka, wie dobrze, że to nie chodzi tylko o przekaz informacji, ale to jest o to doświadczenie tego, o czym się mówi, doświadczenie tego, czego się słyszy. Jak powiedzieli apostołowie, my nie możemy nie głosić tego, cośmy słyszeli, cośmy widzieli i czego dotykały nasze ręce. A więc to jest nie tylko udzielanie informacji na temat wiary, ale to jest właśnie tkanie serca ucznia Chrystusa. I temu służy katecheza, tkaniu serca ucznia Chrystusa. Temu służy doświadczenie Kościoła, doświadczenie wspólnoty Kościoła, fizyczne doświadczenie wspólnoty Kościoła, bycie w Kościele, słuchanie Słowa Bożego, dlatego że wiara jest ze słuchania, a nie zgadania na jakiś temat. I stąd tak ważne jest to tkanie serca. I stąd tak ważne są też te nasze spotkania katechetyczne, ale ważny jest też udział w życiu Kościoła, w celebracjach, w nabożeństwach, a przede wszystkim w Eucharystii i w sakramencie pokuty i pojednania, gdzie to nasze serce, które doznaje nieraz różnorakich wstrząsów na skutek grzechu, gdzie ten kardiograf czasem zaczyna wariować na skutek grzechu, kiedy tak przystawimy go i patrzymy, jakie to nasze serce jest, to właśnie tam dostaje w sakramencie pokuty i pojednania ukojenie w postaci przebaczenia. Przebaczenia i pokoju, bo taka jest formuła słowa, które wypowiada kapłan w związku z udzieleniem rozgrzeszenia sakramentalnego. A zatem tkamy to nasze serce ucznia Jezusa w wierze w Jezusa Chrystusa na te różnorakie sposoby, ale one wszystkie są komplementarne, one wszystkie uzupełniają się wzajemnie. One są właśnie potrzebne po to, żeby to serce wzmocnić, żeby to serce utkać i żeby ono było mocne, mocnym sercem. Nie dlatego, że ja jestem mocny, ale dlatego, że to jest serce, które nieustannie wzmacnia się, które nieustannie, do którego nieustannie dopływa krew w postaci właśnie sakramentów, Eucharystii, w postaci Słowa Bożego, w postaci tradycji Kościoła, w postaci nauczania Kościoła. I to jest tak bardzo ważne. To jest ten moment ciągłe, takie powiedziałbym, ciągłe rodzenie ucznia Chrystusowego. I to wiemy, że też przy okazji różnych spotkań, czy to są takie spotkania takie bardziej indywidualne, czy rodzinne, czy w pracy, czy na ulicy, czy przy różnych okazjach. Ludzie mówią o kościele, ludzie mówią o księżach, ludzie też mówią o papieżu, o nauczaniu. Przy różnorakich okazjach. Oczywiście wielu podejmuje ten temat z taką autentyczną troską o dobro Kościoła. Są też i tacy, i tutaj nie ma co jakby tego ubarwiać, dla których Kościół jest zagrożeniem, jawi się jako zagrożenie, dla których Kościół jawi się jako ograniczenie ich wolności, którzy uważają, że to, co Kościół głosi, czego naucza, już przebrzmiało, jest niemodne, że Kościół powinien się w nauczaniu dostosować do świata, że powinien ludziom ułatwiać życie, a nie utrudniać, że nie powinien się wtrącać w swoim nauczaniu, że ludzie wiedzą lepiej, że grzech trzeba jakoś przygłaskać, usprawiedliwić, że miłosierdzie Boże, to znaczy pobłażliwość dla grzechu, to jest tolerancja, akceptacja grzechu. Takie pojmowanie też jest i że Kościół będzie lepszy, jak będzie bardziej ludzki niż Boży. Ludzki w znaczeniu słabości, ludzki w znaczeniu zgadzania się na słabość, bo Kościół nie jest mocny ludźmi, bo każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas jest słaby. Kościół jest mocny mocą Bożą, a nie mocą konkretnych ludzi, którzy są słabi. Nie moją mocą, bo ja jestem słaby. Jeżeli ktoś jest mocny, to gratuluję, ale miejmy świadomość raczej tego, że jeżeli Kościół jest mocny, to dlatego, że jest Bóg, a nie dlatego, że jest człowiek. Człowiek może być mocny mocą Bożą, a nie pochodzi to od niego. Dlatego Kościół jest tą wspólnotą, którą Chrystus założył, po to, żeby wskazywał nam drogę do zbawienia, po to, żeby nas prowadził do zbawienia. Jestem człowiekiem wierzącym, ale nie chodzę do kościoła. Jestem wierzący, ale nie godzę się z tym, czego Kościół naucza, bo się wtrąca, bo księża to, bo księża tamto. I tego typu sformułowania, jak jestem wierzący, ale niepotrzebne mi są przykazania Boże, bo ja sam potrafię oceniać, co jest dobre, co złe. Sam potrafię decydować o tym, co jest dobre, co złe. Niestety, kiedy zaczynamy tak mówić, to tracimy tak naprawdę kompas taki. Znaczy, że z naszym sumieniem coś się dzieje, że często jest tak, że wtedy próbujemy pewną rzeczywistość sami przed sobą ukrywać. Zaczynamy oszukiwać samych siebie. I to jest bieda wtedy tego człowieka. Nie ma co specjalnie walczyć z wiatrakami, bo tutaj będzie tylko jakby jakieś albo odejście, albo agresja, albo wyśmiewanie wówczas Kościoła, próba obniżenia autorytetu Kościoła jako urzędu nauczycielskiego, jako nauczania. Bo to, że tego księdza czy tamtego księdza ktoś obrazi, to jest jedno, ale też nauczanie Kościoła, kiedy zaczynamy je kwestionować, kiedy zaczynamy mówić, że to ja jestem, prawda, urzędem nauczycielskim i przypisuję sobie niemal boskie prerogatywy, tak, dlatego, że żyję tak, jak żyję, no to tym gorzej dla nauczania, ponieważ ja żyję tak, jak żyję. No nie, nauczanie jest niezmienne, tym gorzej dlatego, jak ja żyję. I nie można nauczania Kościoła jakby sprowadzać do tego, jak ja żyję. nauczanie ma mnie przemieniać, a nie moje życie ma przemieniać nauczanie, czyli prawdy objawione przez Boga. A one są takie: nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czcij ojca twego i matkę twoją, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego swego, nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego. To są przykazania, których Bóg w objawieniu nie cofnął. Bóg nie powiedział, że od dzisiaj przykazania nie obowiązują, że jego nauczanie, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, to już nie obowiązuje. Bóg nie, chyba że się komuś Bóg objawił i mu powiedział coś takiego, tylko że to jeszcze trzeba by zbadać wtedy, że tak powiem, no, psychikę tego człowieka, prawda? Czy tutaj nie ma jakiegoś urojenia takiego indywidualnego bardziej niż objawienia? Bo słowo Boga jest niezmienne. Tak? Bóg mówi i staje się. Jam jest alfa i omega. Początek i koniec. Dlatego zobaczmy, jak ważne jest to, żeby, jeżeli chcemy utkać swoje serce w wierze, żeby nie być osobą, która kontestuje, żeby nie być osobą, która staje się takim decydentem wyłącznie, prawda, dostosowującym wszystko dookoła w sposób taki, powiedziałbym, wybiórczy. Wszyscy, którzy jakby wypowiadają też te opinie: Bóg tak, Kościół nie, jestem wierzący, ale nie praktykujący, i tak dalej, i tak dalej. To są tylko takie przykłady, ale one mogą różnie brzmieć. Zapominają, że objawienie Boże nie zostało dane każdemu człowiekowi z osobna, lecz całej wspólnocie ludu Bożego. Najpierw ludowi Bożemu Starego Przymierza, a następnie Kościołowi. Zapominają także, że to, czego Kościół naucza, naprawdę nie jest wymysłem w kwestiach wiary i moralności, o tym mówię. To nie jest wymysł biskupów czy papieża, ale zostało im zlecone przez samego Chrystusa i przekazane przez apostołów. Właśnie z woli Bożej objawienie chrześcijańskie ma być przekazywane wszystkim pokoleniom aż do skończenia świata. Bogu nie zależy mniej na ludziach, którzy żyją dzisiaj, niż na tych, którzy żyli 10, 15, 100 czy 200 lat temu, czy 1000 lat temu. Albo nie będzie zależało mniej na ludziach, którzy dopiero się narodzą za ileś tam lat. Bogu zależy na każdym człowieku w każdym czasie i w każdym miejscu. Nie ma człowieka, na którym by Bogu nie zależało. I w tym celu Chrystus Pan założył Kościół, który ma realizować w swoim życiu Kościół jako wspólnota, nie jako instytucja, jako wspólnota, która jest wspólnotą uporządkowaną, która jest wspólnotą hierarchiczną, która ma swoją głowę widzialną w postaci papieża, która ma pasterzy w postaci biskupów, odpowiedzialnych przed Bogiem za prowadzenie ludu Bożego. To jest szalona odpowiedzialność. Dlatego tak ciągle tutaj też mówię o tym, żeby modlić się za pasterzy, bo komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie, a jeżeli biskup jest osobą najbardziej odpowiedzialną za prowadzenie ludu Bożego w swojej diecezji do zbawienia, to ta odpowiedzialność jest szalona, jest powiedziałbym, nie do udźwignięcia po ludzku. Bez mocy Bożej to jest niemożliwe. I właśnie dlatego został założony Kościół, by realizował w swoim życiu, by zgłębiał treść objawienia Bożego, by głosił i by strzegł przed wypaczeniami, by strzegł przed błędami, by nie było błędu w wierze, by nie było odstępstw jako Kościół, jako cała wspólnota ludu. To, że zdarzają się heretycy, to, że są różnego rodzaju schizmy, to, że tu czy tam ktoś, prawda, próbuje zwieść jakąś część ludu Bożego, to się zdarza w historii i dzisiaj być może też takie przykłady można wskazać. Natomiast i pewnie będzie tak do końca świata, że zwodziciele różnego rodzaju będą, że będą tacy, którzy będą proponowali chrześcijaństwo lekkie, łatwe i przyjemne, bez krzyża. Tylko że to nie będzie chrześcijaństwo. To będzie wyrób czekoladopodobny, a nie czekolada. I może nawet podobnie smakować, tylko nie da zbawienia. I to jest jakby zawsze sedno sprawy. I zobaczmy, że właśnie realizacja objawienia Bożego, zgłębianie treści, przepowiadanie objawienia Bożego i strzeżenie przed wypaczeniami to jest już sposób, który widać u apostołów, którzy byli świadkami życia i zbawczego działania Chrystusa. Apostołowie stanowiąc rzeczywisty zaczątek Kościoła, przepowiadali dzieło i naukę Pana, żyli zgodnie z jej wymaganiami i ją aktualizowali do czasów apostolskich, do czasów, w których żyli. I każdorazowo ta nauka jest aktualizowana, nie znaczy zmieniana, tylko pogłębiana i aktualizowana do czasu, który jest. Ale nie znaczy, że nie zabijaj, znaczy coś innego niż nie zabijaj. Tak, tylko jest to jeszcze bardziej nasze doświadczenie wiary, nasze rozumienie świata, rozumienie człowieka pozwala nam jeszcze głębiej wniknąć w poszczególne prawdy wiary. Jak jest jeden Bóg, prawda? Mamy coraz większe też rozeznanie teologiczne, związane z nauką na temat choćby Pisma Świętego, są badacze Pisma Świętego, są osoby, które podejmują właśnie tego typu działalność. Są bibliści choćby, którzy badają kanon Pisma Świętego. Więc pod względem treści tradycja apostolska obejmowała wszystko, co apostołowie otrzymali od Chrystusa i Ducha Świętego, który inspirował działalność. Ześlij, Panie, od Twego Ducha. Nie możemy z nauczania Kościoła, nie możemy z nauczania, z przyjmowania prawd wiary wykluczać Ducha Świętego. Nie możemy na to patrzeć tylko mechanicznie, nie możemy patrzeć tylko na to po ludzku. Jest Duch Święty. Jeżeli Ducha Świętego wyrzucimy, jeżeli potraktujemy Go jako nieobecnego, jeżeli nie założymy, że Duch Święty jest i działa w swoim Kościele i nie otworzymy się na Jego moc, to wszystko stanie się martwą literą. To może być fizyczne serce, które nie będzie biło. Bo bez Ducha Świętego serce ucznia Chrystusa, choćby było najbardziej podobne do serca Jezusowego w zakresie zewnętrznym, nie będzie biło tym uderzeniem Jezusowym, tym biciem Jezusowym, dlatego że nie będzie Ducha Świętego, którego nie przyjmujemy. Nie można wykluczać Ducha Świętego. I zasmucać, jak mówił Jan Paweł II, Ducha Świętego, traktując go jako nieobecnego w swoim Kościele, w Kościele Jezusowym. I przedmiotem działalności apostołów była ta cała tajemnica Chrystusa, Jego mesjańskie posłannictwo, Jego dzieło zbawienia i Kościół. Tajemnica Chrystusa, Jego dzieło, które było treścią nauczania apostołów i pierwotnego Kościoła, zostały spisane w Piśmie Świętym. I w ten sposób objawienie było przekazywane od strony przedmiotowej, czyli od strony treści, jakby dwoma kanałami w żywej tradycji Kościoła, tak jak przekazujemy sobie tradycje rodzinne, prawda? Z pokolenia na pokolenie coś przekazujemy, jakieś opowiadania, jakieś treści, co babcia mówiła, co dziadek mówił, a babcia wie to jeszcze od swojej babci. I tak, i to jest coś świętego w rodzinie. Taka tradycja rodzinna. Też jest tradycja Kościoła, czyli właśnie to wszystko, co z czasów apostolskich, z czasów Jezusa przenosimy, a później wspólnota Kościoła żyje. To jest organizm, który żyje. To nie jest organizm, Kościół to nie jest organizm zmumifikowany jak Lenin na Kremlu. Że żył tam w jakimś czasie, został zmumifikowany i teraz on nie żyje, nie rozrasta się, nie pulsuje, prawda, jakimś tętnem, nie oddycha, tylko jest mumią i zachowaną, zabalsamowaną. To nie jest Kościół. Kościół jest żywy, Kościół ma Ducha Świętego, Kościół żyje przez Ducha Świętego, który jest duchem ożywczym, a nie duchem mumifikującym. I dlatego właśnie przekazywanie tej tradycji i aktualizacja tej tradycji, nabieranie, powiedziałbym jeszcze większą chochlą tej tradycji w każdym pokoleniu jest tak bardzo, bardzo, bardzo ważne. I teraz, gdybyśmy popatrzyli właśnie na to, że objawienie nie jest dane każdemu człowiekowi z osobna, ale całej wspólnocie ludu Bożego, Kościołowi, ci, którzy jakby też myślą o tym, że to ja jestem pępkiem świata i nauczania, prawda, i to ja jestem tym nauczycielem, który powie, co jest dobre, co złe, co można, czego nie można, co obowiązuje, co nie obowiązuje i tworzy sobie taką wiarę na własną modłę, ten błądzi. Nie ma wiary na własną modłę, jest wiara Kościoła Jezusa Chrystusa. To, czego Kościół naucza, nie jest wymysłem pasterza w kwestiach wiary i moralności. To Chrystus postanowił, aby Kościół głosił Jego Ewangelię. To Chrystus postanowił, aby Kościół kontynuował Jego dzieło zbawcze aż do skończenia świata, byśmy byli zbawieni. Byśmy właśnie nie szli jakby po omacku, ale mieli pewność wiary. Oczywiście z całym tym pokornym założeniem wierzę, zarać memu niedowiarstwu. Nie macie tak? Wierzę, zarać memu niedowiarstwu. To jest jakby też taka pokora człowieka. Pycha jest największym grzechem, z którego jest korzeniem grzechu, z którego wszystkie inne grzechy powstają. A pokora to jest właśnie ta cnota człowieka, właśnie Jezu, cichy i pokornego serca. Pokorne serce, a nie serce, które się pyszni, które się unosi, serce, które jest sercem też podzielonym. To nie o takie serce modlił się Chrystus z drzewa Krzyża Świętego. I z tej racji Kościół, nauczając i wypełniając Słowo Boże, chce się kierować Słowem Bożym, pozostając wierny, nie odstępując ani o jotę i rozumiejąc, że jest to powierzony mu przez Boga depozyt. Kościół nie jest właścicielem, Kościół jest depozytariuszem. Tak jak, zobaczmy, mówimy na księdza, że to jest szafarz sakramentów. Szafarz, to nie od szafy, tylko od rozdzielania. Od tego, żeby udzielać sakramentów. Tak, o tym właśnie mowa. Ale ksiądz nie jest właścicielem sakramentów. Jest szafarzem, czyli udzielającym, rozdzielającym sakramenty. Podarowującym, przez niego właśnie kapłan jest tym kanałem, przez który Bóg przekazuje sakrament. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. Człowiek z ulicy, gdy wypowie nad chlebem, to jest ciało moje, to nie ma żadnego znaczenia, bo to dalej będzie ten sam chleb i nie będzie ciałem pańskim. Właśnie, dlatego jest to depozyt, który Kościół ma strzec. A strzec to znaczy strzec też przed błędami, które mogą wniknąć. I Kościół, jako cały Kościół, jako wspólnota wierzących, ogół wierzących, którzy przez chrzest stali się dziećmi bożymi dzięki łasce Ducha Świętego, przez powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów, Kościół jako całość nie może zbłądzić, dlatego że Bóg wyposażył Kościół jako ogół wierzących w specjalny charyzmat, czyli dar, który nazywamy nieomylnością. Kościół jako ogół wierzących jest nieomylny. Kościół wierzy, że choć błądzą niektórzy jego członkowie, to dzięki obietnicy Chrystusa on sam nigdy nie zejdzie z drogi prawdy. Jako całość, jako lud Boży. Aby lud Boży trwał na tej drodze, Chrystus udzielił jego pasterzom w dziedzinie wiary i moralności, nie w dziedzinie, czy będzie padać, czy nie będzie padać, tylko właśnie w dziedzinie wiary i moralności, charyzmatu nieomylności. I realizacja tego charyzmatu oczywiście może przybierać liczne formy. Najpierw to jest biskup Rzymu, głowa kolegium biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze, bo to jest zadanie Piotra, ty zaś umacniaj braci w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów. To w sposób jasny musi zostać przedstawione. Nie to, że zostanie coś, prawda, powiedziane podczas audiencji czy jakichś innych spotkań z wiernymi, ale w sposób definitywny musi być stwierdzone. Specjalnym aktem dotyczącym wiary i obyczajów. I później ta nieomylność obiecana Kościołowi przysługuje także kolegium biskupów, którzy w jedności z następcą Piotra sprawują najwyższy urząd nauczycielski, przede wszystkim na Soborze Powszechnym. Gdy Kościół przez swój najwyższy urząd nauczycielski przedkłada coś do wierzenia, jako objawione przez Boga i jako nauczanie Chrystusa, do takich definicji należy przylgnąć posłuszeństwem wiary. Posłuszeństwo wiary. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Maryja rozważała, przyjmowała i rozważała te sprawy w swoim sercu. To jest serce utkane właśnie serce ucznia Jezusa. Serce Maryi, niepokalane serce Maryi, jest najpiękniej utkanym sercem służebnicy pańskiej, uczennicy pańskiej. Nie ma piękniejszego serca ucznia jak serce niepokalane serce Maryi. I od Maryi właśnie możemy uczyć się, co to znaczy być uczniem. Maryja, powiedziałbym, jest prymusem w szkole Jezusowej. Jest pierwszą uczennicą pańską, matką Bożego Syna, zobaczmy, a jednocześnie pierwszą uczennicą pańską. I jeżeli, przepraszam, że tak powiem, ale jeżeli mamy od kogoś ściągać, to ściągajmy i uczmy się od Maryi. Bo to jest prymus w tej szkole ucznia Jezusowego. W najlepszym tego słowa znaczeniu prymus. W najlepszym. Nie w znaczeniu kujon, lizus, ktoś taki, jak nieraz o prymusach, prawda, takie stereotypy funkcjonują. Tylko to jest ktoś, kto najpiękniej słucha, najpiękniej zachowuje, najbliżej jest katedry nauczającej i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie Najświętsza Maryja Panna. A zatem niech Bóg przez Ducha Świętego, którego do nas posyła, utka w nas serce właśnie ucznia Jezusowego. Utka w nas serce w wierze w Jezusa Chrystusa. Niech weźmie nam to serce kamienne, serce ciągle krytykujące, serce ciągle obgadujące, serce ciągle wiedzące lepiej, serce ciągle chcące decydować o tym czy o tamtym, a da nam serce z ciała, serce, które będzie biło tak, jak chce Jezus, a nie tak, jak chce świat, czy jak świat nam podpowiada. Jak świat nam zagra, tak uczniowie Chrystusa będą tańczyć. Nie, my mamy tańczyć chwaląc Pana, a nie w rytmie takiej czy innej muzyki, którą świat jako taki DJ dyskotekowy nam będzie serwować.